Dziś porozmawiamy o rekordowych wynikach portu za pierwsze półrocze 2025 oraz o strategicznych kierunkach jego rozwoju. Dowiemy się też, co stoi za dynamicznym wzrostem przeładunków i jak port reaguje na zmieniające się sytuację geopolityczną. Naszym gościem jest Dominik Landa, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk, jednej z najważniejszych bram logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry.
Tak jest. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, panie dyrektorze, kłaniamy się Radio Kaszebę. Jak tam pogoda w Gdańsku? Przestało już lać? Przestało już padać u was?
A niestety dalej trochę kropi. Wczoraj był, można powiedzieć, Armagedon. Dzisiaj jest troszeczkę lepiej, ale wszędzie mokro.
Czy przy takiej pogodzie da się pracować?
Absolutnie, to nawet nas motywuje do pracy.
Must have tak zwany, koniecznie.
Tak jest.
Panie Dominiku, ja tylko nie wiem, zadam takie pytanie, czy pan wie, że my mamy lipcopad? Tak nasi słuchacze powiedzieli.
Wiecie państwo, co tak wygląda, bo faktycznie wyobrażam sobie, że wyjazd na wakacje w ostatnich dniach nad Polskie Morze na pewno powoduje to, że można dowiedzieć się odnośnie regionu bardzo wiele, natomiast może nie spędzić czasu na plaży.
Panie Dominiku, zanim będziemy pytać i będziemy się chwalić o sukcesach, to takie pytanie, które zadajemy dzisiaj naszym słuchaczom. Dziś Dzień Tygrysa i my pytamy o to, jak pieszczotliwie nasi słuchacze zwracają się do swojej drugiej połowy. Tygrysku, kotku, piesku, misiu, jak to jest u pana Dominika?
A co prawda moja żona potrafi być tygrysem, natomiast ja zwracam się do niej słoneczko, żabko. Także tutaj raczej standardowo, powiem szczerze, bardzo kocham moją małżonkę.
A małżonka na imię ma?
Słoneczko.
Danusia.
Słoneczko, aha. Pozdrawiamy słoneczko tygrysa.
Pozdrawiamy panią Danusię.
To teraz takie bardziej poważniejsze tematy, panie Dominiku, jeżeli pan pozwoli.
Słuchaj, to też jest poważne, zwracanie się pieszczotliwie do swojej drugiej. Oczywiście, to jest
tak,
poważna sprawa.
Dobrze.
Panie Dominiku.
Żeby nie było ciężarów na chacie.
Tak. Załatwiamy tutaj od razu. Panie Dominiku, jakie czynniki pana zdaniem najbardziej przyczyniły się do wzrostu przeładunków w porcie Gdańsk w pierwszym półroczu 2025?
Jeżeli chodzi o pierwszą połowę tego roku, faktycznie mamy wzrost. Co prawda nie jest on bardzo duży, natomiast i tak nas to bardzo satysfakcjonuje. Wzrost, który osiągnęliśmy, to jest około 0,4%, co na tle innych portów europejskich jest wynikiem bardzo dobrym. Zresztą nie wiem, czy państwo wiecie i nasi słuchacze, że port w Gdańsku jest w czołówce największych portów europejskich. Także jesteśmy, jak to państwo mówicie, w top 10 i tą pozycję utrzymujemy, umacniamy. Jeżeli chodzi o grupy ładunkowe, to szanowni państwo, podstawą u nas są paliwa płynne, czyli ropa naftowa, czyli LPG, czyli produkty ropopochodne, czyli te wszystkie rzeczy, które państwo na przykład widzicie na stacjach benzynowych. Całość ropy naftowej w Polsce, przerabianej przez polskie rafinerie, jest, że tak powiem, przeładowywana w porcie Gdańsk, także paliwa płynne stanowią 50% naszego wolumenu. Tutaj mieliśmy 19,2 miliona ton przeładowanych w pierwszym półroczu. Jeżeli chodzi o kolejną pozycję, to mamy drobnice. Drobnica to są na przykład kontenery. I tutaj mamy bardzo duży wzrost, bo o 12%, 13 milionów ton ładunków przeładowanych w pierwszej połowie tego roku. Wpływają na to m.in. nowe połączenie regularne zarówno armatorów MSC, jak i CMA CGM oraz rozwój obecnych pozostałych serwisów bezpośrednich z Dalekiego Wschodu. Także można powiedzieć, że port w Gdańsku jest oknem na świat dla naszych importerów i eksporterów w Polsce, ale i nie tylko, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech oraz na Ukrainie. Także to jest motorem naszego silnego wzrostu. Oprócz tego zauważyliśmy bardzo mocny wzrost, jeżeli chodzi o rudę żelaza. Także tutaj o ponad 206%. To wiąże się z tym, iż faktycznie polskie huty, stalownie ruszają pełną parą i ruszamy, że tak powiem, z produkcją blachy i generalnie innych produktów stalowych. Także te grupy ładunkowe bardzo mocno wzrosły, inne masowe również o 25%. Inne masowe to znaczy wszystkie te ładunki, które nie przypłynęły do nas w kontenerach ani nie zostały, że tak powiem, przepompowane rurociągiem, również wzrosły. Tam, gdzie widzimy delikatny spadek, to jest na przykład zboże, ale akurat zboże, tego się spodziewaliśmy, ponieważ jeżeli chodzi o plony, wyglądają one jak wyglądają, jeżeli chodzi o ceny zboża na światowych rynkach, również to ma przełożenie na przeładunki w portach polskich, ale i nie tylko. Także generalnie możemy zaliczyć pierwszą połowę tego roku do bardzo udanej, za to serdecznie dziękuję naszym kontrahentom, no i naszym współpracownikom.
Ja jeszcze chciałbym zapytać o te paliwa, o te płynne, bo wiemy, że mimo spadku zapotrzebowania na paliwa, wynik przeładunków płynnych surowców utrzymał się na wysokim poziomie, tak jak pan wspomniał. Jak to jest możliwe, że jest zapotrzebowanie na paliwo mniejsze, ale wy dalej na tym samym poziomie je przeładujecie?
Tak jest, panie redaktorze, świetne pytanie, bardzo dziękuję. Wynika to chociażby z tego, iż prawdopodobnie państwo i nasi słuchacze do pracy dojeżdżają albo autobusami, albo samochodami właśnie napędzanymi, jednak albo popularnie mówiąc dieslem, albo benzyną i właśnie te, też tak powiem, paliwa są przeładowywane, czyli inaczej ropa naftowa, z której pozyskujemy później te paliwa, jest sprzedawane w porcie Gdańsk. Także tutaj spadków dużych nie było, a powiem państwu jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż w porcie Gdańsk, z uwagi na wprowadzone embargo już parę lat temu po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, jak państwo wiecie, przed wojną wszystkie te przeładunki w dużej mierze były jednak dokonywane lądowo, czyli powiedzmy ropociągiem czy rurociągiem z Federacji Rosyjskiej do Polski i dalej do Europy. Podobnie miała się sytuacja z gazem. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Po wprowadzeniu tego embargo całość właściwie tego potoku ładunkowego, który jest niezbędny dla polskiej gospodarki, ale i dla wszystkich pozostałych gospodarek, przeszedł na porty polskie. Akurat my przodowujemy tych paliw najwięcej, także stanowią one bazę właśnie do tego dobrego wyniku. No jak państwo widzicie, wszystko de facto, co jest koło nas, czy w sklepach, czy na stacjach benzynowych, czy gdziekolwiek indziej, było przeładowane albo w porcie Gdańsk, albo w porcie w Gdyni, albo wcześniej w Świnoujściu, bo de facto olbrzymia część tego, co z czym mamy do czynienia na co dzień, jednak przypłynęła do nas albo morzem, albo też eksportujemy olbrzymią ilość naszych ładunków produkcji polskiego przemysłu właśnie za pośrednictwem morza i portów.
A jakie nowe kierunki logistyczne są obecnie priorytetem dla portu, no i dlaczego?
Jeżeli chodzi o port w Gdańsku, my już od jakiegoś czasu jesteśmy bramą dla Europy Środkowo-Wschodniej. Sytuacja troszkę przypomina nam średniowiecze. Jak państwo byliście oczywiście w Gdańsku, widzieliście ten słynny żuraw, który znajduje się na widokówkach z Gdańska i wyspę Spichrzów. To kiedyś, dawno, dawno temu było centrum przeładunku dla całej Rzeczpospolitej, ogromnego kraju, z którego wysyłano surowce na cały świat, między innymi zboża, między innymi futra, miód, wszelkiego rodzaju inne produkty, sól na przykład, wieliszki. I te wszystkie towary były przeładowywane właśnie dzisiaj w centrum Gdańska. Ta działalność portowa przeniosła się do portu wewnętrznego i do portu zewnętrznego na Wyspę Portową. Także to, co w tej chwili robimy, to de facto zwiększamy zasięg oddziaływania portu morskiego Gdańsk, naszych kontrahentów o Europę Środkowo-Wschodnią, więc dla nas priorytetem w tej chwili jest oczywiście rynek polski. Jesteśmy bramą dla polskich eksporterów na świat, jesteśmy bramą również dla polskich importerów, dla komponentów, które są sprowadzane z całego świata właśnie po to, żeby w polskich fabrykach można było wyprodukować, dajmy na to telewizory, bo też jesteśmy jednym z wiodących producentów w Unii Europejskiej elektroniki, czy lodówek, czy pralek, czy suszarek, czy zmywarek, czy wszelkiego rodzaju innych elementów wyposażenia, automotyw. To są wszystko te rzeczy, które napędzają naszą gospodarkę. Co więcej, jeżeli chodzi o nasze kierunki rozwoju, oprócz Polski, mówimy również o Czechach, o Słowacji oraz o Ukrainie, bo z uwagi na trwające działania wojenne, port w Odessie niestety nie jest w stanie w tej chwili przeładować takiej ilości ładunków, jakie są niezbędne dla gospodarki ukraińskiej, która mimo wojny jednak produkuje, jednak oczywiście nasi przyjaciele na Ukrainie konsumują, kupują. Jest też oczywiście komponent niezbędny dostaw militarnych, który również realizujemy. Natomiast w zeszłym roku prawie 10% przeładunków drobnicy skonteneryzowanej, czy właśnie tych kontenerów, trafiło albo na, albo z Ukrainy. Także jak państwo widzicie, nasz zasięg oddziaływania to nie tylko Polska, ale również Europa Środkowo-Wschodnia. Czechy, Słowacja, Ukraina, to jest szybko rosnący region gospodarczo. Tam jest wiele, że tak powiem, wiele ludzi, którzy również mają kontakt ze światem, potrzebują tej gospodarki okna na świat i właśnie takim oknem jest port w Gdańsku. Jest to możliwe też dzięki świetnemu rozwojowi infrastruktury, bo tak jak pamiętacie Państwo jeszcze niedawno, z Gdańska, z Gdyni, czy generalnie z polskiego wybrzeża droga do Warszawy, na Łódź, czy dalej na południe, to była katorga. Teraz dzięki rozbudowanemu systemowi autostrad, dróg szybkiego ruchu, dróg kolejowych oczywiście, wystarczy wspomnieć chociażby Pendolino, z którego z Gdańska do Warszawy może dać 2 godziny powiedzmy i niecałe 15 minut pewnie, to się znacząco poprawiło, więc dzięki inwestycjom naszego państwa, Unii Europejskiej, właśnie w tą infrastrukturę, nasz port może swoim zasięgiem objąć również Czechy, Słowację, Ukrainę. Częściowo już zaczynamy nawet Węgry. Także, jak Państwo widzicie, rozwijamy się coraz bardziej.
Ale ta inwestycja też i wewnętrzna, Panie Dominiku, dlatego że sporo zainwestowaliście w tak zwany terminal T3, który zwiększył realne możliwości operacyjne Baltic Hubu, prawda? Jakie to daje szanse na kolejne wzrosty?
Tak jest. Jeżeli chodzi o nasz terminal Baltic Hub, przed inwestycją w T3, czyli od początku jego powstania, rozwijał stopniowo swoją działalność. To oczywiście mówimy o inwestycjach naszych kontrahentów, czyli firmy Baltic Hub, które udziałowcami są w 40% PSA, czyli grupa terminalowa z Singapuru. To jest również 30% należących do PFR, czyli Polskiego Funduszu Rozwoju, oraz 30%, które należy do australijskiego inwestora instytucjonalnego. Także tutaj mamy bardzo zdywersyfikowaną grupę udziałowców sprzyjających nam i dzięki właśnie temu, że robimy dobrą robotę w porcie w Gdańsku, my wszyscy, bo to nie tylko oczywiście Zarząd Morskiego Portu, ale też i kontrahenci, ale też jest świetny, silny rynek, ci inwestorzy podejmują decyzję o tym, żeby coraz bardziej inwestować. I właśnie to, o czym pan redaktor wspomniał, inwestycja, która została oddana w czerwcu tego roku, także świeżynka można powiedzieć, zwiększyła nasze możliwości przeładunkowe w porcie Gdańsk za pośrednictwem oczywiście Baltic Hubu z 3 milionów TU, czyli TU to jest ten krótki kontener, można powiedzieć, 20-stopowy. To, co Państwo widzicie na drogach, na samochodach ciężarowych, to są 40, czyli to są 2 TU, czyli dwa, można powiedzieć, takie krótkie kontenery ekwiwalent. I zwiększyła się ta możliwość przeładunkowa roczna 3 milionów TU, czyli tych małych kontenerów, do 4,5 miliona. Także to zabezpiecza wzrost portu Gdańsk, jeżeli chodzi o przeładunki drobnicy skonteneryzowanej na najbliższe lata. Także nie grozi nam to, co grozi konkurencji, zresztą to się dzieje w portach konkurencyjnych Europy Zachodniej, w Hamburgu, czy w Rotterdamie, czy w Antwerpii, kongestia, gdzie powiedzmy te inwestycje nie idą tak szybko i faktycznie są wykorzystane w znacznej mierze. U nas mamy dalej miejsce do rozwoju. Port Gdański jest gotowy na to, żeby obsługiwać więcej ładunków i dzięki tej inwestycji na parę lat, że tak powiem, mamy bezproblemowo zabezpieczone możliwości, a już właściciele Baltic Hubu myślą o tym, żeby w przyszłości dobudowywać kolejne fazy terminala. Także już na tą chwilę terminal Baltic Hub jest jednym z największych terminali kontenerowych w Europie. Jednym z najnowocześniejszych, to warto dodać.
No właśnie, o tych kontenerach jeszcze. Panie Dominiku, Gdański jest kontenerową potęgą na Bałtyku?
Absolutnie, jesteśmy numerem jeden. W zeszłym roku przeładowaliśmy 2 250 000 TU. W tym roku wynik z początku roku już wskazuje, że ten rok będzie dużo, dużo lepszy. Właśnie jest to możliwe dzięki temu, iż mamy miejsce, że tak powiem, do przeładunku tych kontenerów, czyli terminal Baltic Hub zwiększył swoje możliwości operacyjne do 4,5 miliona, czyli 4,5 miliona pojemności, 2 250 000 przeładowane w zeszłym roku. Mamy świetną infrastrukturę dojazdową do portu, bo nie sztuką jest oczywiście wpłynąć do portu, chociaż w naszym przypadku wpływają największe statki świata. Te statki, o których często Państwo słyszycie, długości 400 metrów, o pojemności 24 tysięcy TU, czyli największe jednostki właściwie pływające na świecie. One są większe nawet niż amerykańskie lotniskowce, jak popatrzymy sobie na przykład na długość. Lotniskowce mają 300, powiedzmy tam 40-350 metrów, my mamy 400-metrowe kolosy i tych kolosów nie mamy jednego w tygodniu. Tych kolosów mamy 4 w tygodniu, różnych armatorów. Mamy 2 nowe zawinięcia armatora MSC. Tutaj mówimy o serwisach Albatros i Britannia, które bezpośrednio łączą port w Gdańsku i naszą gospodarkę z krajami azjatyckimi, ale i nie tylko. Mamy również zawinięcia, które się dynamicznie rozwijają, armatora CMA CGM. To jest kolejne zawinięcie z Dalekiego Wschodu, również łączące nas na przykład z Koreą. Mamy zawinięcia grupy armatorów. Mówimy tutaj o Ocean Alliance, czyli Costco Shipping, czyli OOCL, czyli Evergreen oraz znowu CMA CGM. Także to są cztery zawinięcia potężnymi jednostkami, które przypływają do nas, każda z nich raz w tygodniu, w ramach serwisów łączących Polskę ze światem. Dodatkowo jeszcze, co warto nadmienić, armator Maersk Line, o którym mówiło się już jakiś czasu, że Maersk Line opuszcza Polskę i nie będzie wchodził, jest to absolutnie nieprawda, ponieważ armator Maersk Line w ramach nowego serwisu Gemini przypływa do Gdańska dwa razy w tygodniu. Także, szanowni państwo, mamy cztery zawinięcia bezpośrednie, dwa zawinięcia pośrednie, też dużymi jednostkami ponad 300-metrowymi i do tego jeszcze całą masę połączeń mniejszych jednostek, na przykład armator ONI ostatnio również wprowadził nowy serwis bałtycki, który zawija do portu Gdańsk, ale też jest masa pozostałych armatorów, także to tworzy właśnie komponent wzrostu naszego portu i dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom w Polsce i za granicą bardzo dużą ilość, można powiedzieć, połączeń. Trochę tak jak na lotnisku. Jeżeli państwo na przykład wybieracie lotnisko w Gdańsku, serdecznie pozdrawiamy naszych kolegów i koleżanki z gdańskiego lotniska, to również państwo możecie dolecieć w różne miejsca na świecie. Z portem w Gdańsku jest dokładnie tak samo, tylko mówimy oczywiście o towarach, czyli jeżeli polski eksporter, dajmy na to firma, która na naszych pięknych Kaszubach produkuje meble, chce je wysłać w świat, przez port w Gdańsku może trafić na rynki zagraniczne właśnie tam, gdzie te meble są doceniane i gdzie znajdują swoich nabywców. Także ten, można powiedzieć, ta mnogość połączeń zagranicznych powoduje, że port w Gdańsku jest najczęściej wybierany i coraz częściej wybierany przez klientów.
Panie dyrektorze, tak już na zakończenie, o inwestycje lub inicjatywy na przyszłość, w najbliższych miesiącach, jakie państwo planujecie, aby utrzymać tę pozycję lidera na Bałtyku?
Tak jest. Pani redaktor, my w porcie raczej planujemy inwestycje w latach niż w miesiącach, bo mogę państwu też nadmienić, iż pracujemy nie tylko nad planem rozwoju, właśnie plan rozwoju do 2030 roku już zakłada inwestycje, których państwo jeszcze możecie na przykład nie widzieć, kiedy przyjedziecie do portu, ale one już trwają. Wszystkie zgody, pozwolenia, przygotowania, planowanie. I z takich inwestycji mogę wymienić inwestycje, kolejną inwestycję zresztą na terminalu Baltic Hub, czyli terminal T5, który będzie służył do przeładunku morskich farm wiatrowych. Dużo państwo o tym słyszycie, iż mają powstawać farmy wiatrowe na Bałtyku i w związku z zapotrzebowaniem na taki terminal, w którym mogą dopłynąć komponenty, dopłynąć, dojechać właśnie te elementy tych potężnych stacji, czy właściwie wież wiatrowych, które będą stały kilkanaście kilometrów od polskiego wybrzeża, potrzeba jest miejsca, do którego może przypłynąć statek instalacyjny, który zabiera komponenty, tak jak znana sieć, można powiedzieć tutaj, znana sieć meblarska, która sprzedaje swoje meble w częściach, to wygląda to podobnie, czyli komasujemy te ładunki, które są konieczne do zbudowania takiej platformy i gotowy zestaw do instalacji płynie na tym statku na docelowe miejsce na Bałtyku. I ten terminal będzie już niedługo, bo za rok z okładem funkcjonował w porcie Gdańsk. To jest kolejna rzecz. Następnie wspomniał pan redaktor już o T3, ledwo co oddany, zaczyna się zapełniać, zaczyna pracować pełną parą, jest to jeden z najnowocześniejszych terminali w Europie, także jesteśmy z niego bardzo dumni. Kolejną inwestycją, którą realizujemy i która będzie w przeciągu 2 lat odpowiadać na 1/3 zapotrzebowania na gaz LNG w Polsce, to jest inwestycja w tak zwany FSRU, czyli to jest Floating Surface Regasification Unit, czyli po prostu można powiedzieć duży statek przycumowany do stałego nabrzeża na wschodniej części portu Gdańsk, do którego będą dopływać statki z ładunkiem LNG i poprzez ten statek będą one wtłaczane do polskiej sieci przesyłowej, tak żebyśmy mogli ten gaz używać w Polsce, czy do ocieplania naszych domów, czy też do podgrzewania wody, czy też do innych potrzeb, jakie nasza gospodarka ma. Oczywiście inwestujemy dalej w możliwości przeładunku zbóż w porcie w Gdańsku, tak żeby sprostać wymaganiom naszych rolników, kiedy plony będą dobre i będzie czas na sprzedaż, my będziemy gotowi. A to, co słuchajcie, najważniejsze, to to, że jako Zarząd Morskiego Portu Gdańsk my patrzymy również na przyszłość i to taką daleką przyszłość. Można powiedzieć, że odkurzamy nasze kryształowe kule, ale najważniejsze oczywiście jest kontakt z naszymi kontrahentami, z klientami, bo tworzymy strategię portu do roku 2060. Także to jest szmat czasu.
To kawał, rzeczywiście.
Kawał czasu. Ja już sobie wyobrażam, że z moją żabką czy tygryską będę chodził już jako starszy stateczny mężczyzna z moimi wnukami i będę mógł powiedzieć, że miałem w tym jakąś drobną cegiełkę.
Panie Dominiku, tu musimy postawić kropkę, na tak pewno jest. Do tematu powrócimy, dlatego że czas nas goni.
Zagadał nas.
Tego można słuchać i słuchać rzeczywiście, bo jak się rozwija port w Gdańsku, to jest coś fantastycznego. Kolejni kontrahenci. Panie Dominiku, tyle teraz, na pewno do tematu powrócimy.
Dominik Landa, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk, był dzisiaj naszym i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę wszystkim.
Radio Kaszebę. Jestem dla Was.